Między ciszą a ciszą.
Anna Paczkowska, doktor nauk medycznych, ginekolog, gość z Poznania dziś do nas przyjechał. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Jadwiga Ciurkot z Fundacji Prospę Rzeszowskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Projekt medyczno-edukacyjny Ocal Życie. Kiedy się ten projekt rozpoczął? Od czego i kto dał te pierwsze impulsy?
Projekt Ocal Życie z Fundacją Prospę trwa już, można powiedzieć, 3 lata. W tym roku przygotowujemy się do kolejnej, trzeciej edycji. Sama idea narodziła się właśnie 4 lata temu, kiedy grupa naszych polskich wolontariuszy, z obecną tutaj panią doktor Anią, była właśnie w Republice Środkowoafrykańskiej, gdzie prowadziła szkolenia, za chwilkę państwu opowiemy. I tam właśnie, no można by powiedzieć, że przypadkiem, tak? Właściwie wiele jest takich sytuacji, które można gdzieś tam brać jako przypadek, no ale ufamy, że to jednak przypadkiem nie jest. Ta grupa, te osoby dotarły do misji, gdzie polscy lekarze zauważyli ogromne potrzeby, ale też możliwości. Tam właśnie w tym miejscu, w tej placówce, którą ci lekarze odwiedzili, pracuje misjonarz, brat Janusz Gaweł. Mówimy tutaj, przypomnę, o Republice Środkowoafrykańskiej, którego Fundacja Prospę wspiera i który właśnie był na misjach w Republice Środkowoafrykańskiej. No i takim splotem różnych wydarzeń ta idea doprowadziła go do nas. I my jako fundacja właśnie wspieramy ten projekt. Wtedy narodziła się nazwa Ocal Życie. Tą nazwę no, wymyśliliśmy my. Tutaj z inicjatywy polskich lekarzy narodził się taki pomysł. Natomiast potem etapami to jakby ubierało się w kolejne zamiary i plany, które zostały zrealizowane i w tym roku po raz trzeci kontynuowane.
Pani doktor, jak to się stało, że lekarka, ginekolog z Poznania dołączyła do projektu Rzeszowskiej Fundacji?
Zwykle to się tak dziwnie wszystko jakoś składa, co niektórzy uznają za jakieś zrządzenie losu, niektórzy za jakiś palec Boży. Zaczęło się to tak, że prowadziliśmy na początku taki projekt edukacyjny w Republice Środkowoafrykańskiej z Izą Cywą i z Sarą Suchowiak. Projekt edukacyjny skierowany do akuszerek, czyli tak zwanych matron, miał nauczyć bezpiecznego położnictwa. No i płynęliśmy kiedyś, właśnie ja byłam jedną z uczestniczek tego projektu, płynęliśmy kiedyś rzeką, jakąś pirogą do szpitala, który był po prostu masakrycznie zaniedbany. No i jak dopłynęliśmy, jeszcze burza była na tej rzece, rzeczywiście takie dosyć hardkorowe wydarzenie. Ten szpital był w dramatycznym stanie. No i oczywiście wszystko mi w głowie mówiło, może byśmy tutaj przyjechali pooperować. No i tak już to gdzieś ta kropla tak zaczęła drążyć skałę. Iza podchwyciła temat i mówi, no to może by tak zorganizować akcję nie tylko dla akuszerek, czyli dla osób niewykształconych medycznie, ale też na przykład dla lekarzy, dla pielęgniarzy, pielęgniarek, taki bardziej już medyczny, bo w zasadzie w takich wyjazdach humanitarnych to największy sens ma edukacja. Nie to, że pojedziemy i zoperujemy, nie wiem, 30 osób, tylko to, że pozostawimy po sobie ślad w postaci jakiegoś wykształconego personelu medycznego na miejscu, z którym jesteśmy w kontakcie, możemy od nich się uczyć, oni się mogą od nas uczyć, możemy wspólnie wymieniać jakieś doświadczenia. No i wtedy Iza mówi, no dobrze, możemy przyjechać do szpitala, operować, ale nie do tego, po prostu do jakiegoś szpitala, gdzie naprawdę pacjentki mają szansę na przeżycie. Tak się stało, że pojechaliśmy najpierw do Bagandu z diecezją tarnowską, potem pojechaliśmy na kawę do brata Jana Gawła, do Bangi, do stolicy. Tak mówimy, w sumie tu jest też szpital, w sumie czemu nie? No i tak się zaczęło. A że Fundacja Rzeszowska Prospę, Janusz tutaj pochodzi z Głogowa, w związku z czym jest w kontakcie z fundacją. Tak wyszło, że z Poznania po prostu wczoraj 630 kilometrów przyjechałam do fundacji po to, żeby omówić następny projekt.
A następny projekt, dokąd się wybierają medycy z różnych stron Polski?
Poprzednie 2 edycje tego projektu, tej misji edukacyjno-medycznej, odbywały się w Afryce. Natomiast nasza akcja się rozszerza i też rozrasta. W tym roku nasi lekarze pojadą do Ameryki Południowej, a konkretnie do Brazylii. Miasteczko, miejscowość Maraá w północno-zachodniej części Brazylii, a dokładnie pośrodku dorzecza Amazonki.
Generalnie Brazylia to jest bogaty kraj. Natomiast są rejony w Brazylii, czyli na przykład w dorzeczu Amazonki, gdzie rzeczywiście ta pomoc medyczna dociera słabiej. No i tak się zdarzyło, że poznałam, przypadkiem oczywiście jak zwykle, misjonarkę, siostrę Jadzie Stawaruk, franciszkankę. Zadzwoniono kiedyś do mnie z czasopisma Misyjne Drogi, czy mogę być misjonarką miesiąca. Ja mówię, że nie jestem żadną misjonarką, że bez przesady. Polegało to na tym, że miałam odpowiedzieć na pytania, co jem na śniadanie, co bym wzięła na bezludną wyspę, jakie mam przedmioty swoje ulubione. Mówię, no dobra, to mogę być. No i dostałam egzemplarz autorski i właśnie w tym egzemplarzu siostra Jadzia napisała swój artykuł. Zadzwoniłam wtedy do redaktora naczelnego na Misyjnych Dróg Marcina Wrzosa. Pytałam, czy zna tą siostrę. No powiedział, że zna, że może mi dać telefon. No i tak się zaczęło, że napisałam na WhatsAppie do siostry Jadzi, która bardzo chętnie powiedziała, że taka pomoc jest potrzebna. Tak to się wszystko zaczęło. Siostra Jadzia jest mózgiem operacji, tak? Ksiądz Maciej Gierula i Jadzia Ciurkot jest mózgiem tutaj operacji ze strony Prospe. Tak jedziemy w październiku. W takiej ekipie, że dwóch ginekologów, Martyna Sionkowska, ja, Radek Sońta, anestezjolog i w tym roku dołącza do nas Alicja Kornacka, neonatolog pediatra.
Między ciszą a ciszą.
Maraá w Brazylii, to tam medycy z różnych stron Polski pojadą już niedługo, by realizować kolejną odsłonę akcji Ocal Życie, projektu medyczno-edukacyjnego. Pani Jadwigo, jakie warunki panują w Maraá?
Warunki są dalekie od tych, które znamy w Europie, a nawet w Afryce. Wszędzie naokoło jest woda. Tak naprawdę występują tylko dwie pory, pora wysokiego stanu wody i pora niskiego stanu wody, gdzie do wielu miejsc, gdzie przez kilka miesięcy można dojść pieszo, przez kolejne miesiące można dopłynąć tylko łódką. Nie ma autostrad, nie ma dróg, nie ma, można powiedzieć w cudzysłowie, normalnej infrastruktury. Nie są budowane, no właśnie, jakieś specjalistyczne pewnie ośrodki zdrowia, nie ma inwestycji większych w tym rejonie, ponieważ wszędzie jest woda, tak naprawdę. Nieopłacalnym jest budowa takiej bardziej zaawansowanej infrastruktury, ponieważ no, ciężko się dostać do tego regionu świata i ten region jest nazywany peryferiami świata. No i dlatego właśnie jest bardzo, bardzo nam nieznany, prawda, nieznane takie okoliczności, taki klimat, taki region, klimat wilgotny. Ludzie poruszają się przede wszystkim łódkami, motorówkami. Do najbliższego większego miasta jest 6 godzin lanszą, czyli rodzaj takiej tratwy, można powiedzieć, tylko oczywiście z napędem, bądź 14 godzin statkiem. Natomiast do większego, jeszcze większego miasta, którym jest Manaus, to jest podróż rzędu 24-27 godzin. Oczywiście można wynająć samolot, jednak bardzo mało ludzi na niego stać, więc jakby tutaj podróż do szpitala, podróż do nawet do szkoły dzieci, czy do jakichś tam ośrodków takich większych, to jest podróż tak naprawdę łodzią. To są domki wzdłuż rzeki, to są domki na palach budowane wysoko. Dlatego no nie można powiedzieć, że tak jak było w Afryce, nie ma tam służby zdrowia. Ta służba zdrowia jest. Problem tkwi
z dotarciem do miejsca
i z czasem, jaki trzeba pokonać, aby do tego specjalisty się dostać.
U nas dzwonimy, wzywa się karetkę, przyszła matka, jedzie do szpitala, a tam
człowiek jest zdany na to, co sam umie. I na swoją jakąś odporność psychiczną, fizyczną. Do najbliższego szpitala jest 6 godzin. Tam nawet się nie określa tego w kilometrach, tylko po prostu w czasie. Tak samo jak w Afryce. 6 godzin rzeką. W związku z czym, jeżeli po prostu jest dziecko chore, czy matka na przykład z krwotokiem, no to po prostu ona nie dojedzie. I to jest dla mnie, to jest w ogóle dla ludzi po prostu niewyobrażalne, że jak nie dojedzie? No po prostu nie dojedzie, umrze. I tam się człowiek z tym godzi, że to jest po prostu jakby wliczone w życie w tamtym rejonie. Bardzo zależy właśnie siostrze Jadzi i tamtejszej ekipie, czyli pani Deborze i Joao, bo to z nimi cały czas prowadzimy takie rozmowy WhatsAppowe, bo się szykujemy oczywiście do tego wyjazdu, na edukacji. Także na edukacji, na stworzeniu takiego jakby mini oddziału neonatologicznego, noworodkowego. Dlatego Alicja Kornacka, pani doktor Alicja Kornacka, neonatolog, pediatra, która u nas też szkoli po prostu w zakresie resuscytacji noworodka, obiecała, że stworzy taki malutki oddział, wszystkie procedury, powie, co robić, żeby jak najwięcej tych dzieciaków uratować.
Dać szansę.
Tak, a my będziemy z kolei szkolić w zakresie też bezpiecznego porodu, to znaczy ratowania życia matek, jeśli chodzi o jakieś krwotoki okołoporodowe, trudne porody dużych dzieci, patologie ciąży, dystocje barkowe, porody w położeniu miednicowym, ale również takie po prostu prawidłowy poród, prowadzenie porodu najbardziej komfortowe. No taka akcja też edukacyjna dotycząca właściwie okresu ciąży, okresu okołoporodowego.
Co jest największym wyzwaniem dla lekarza, który tam pojedzie i będzie musiał się mierzyć z pewnymi sytuacjami, schorzeniami i warunkami?
Po Afryce to niedużo rzeczy mnie zaskoczy, muszę powiedzieć. Ja bardzo lubię improwizację. No, są osoby, które nie lubią improwizować, natomiast zawsze największym problemem, czy to w Afryce, czy to w Polsce, jest to, jeżeli człowiek po prostu jest sam, musi sam podjąć decyzję, ją wykonać, wziąć na siebie odpowiedzialność za życie, zdrowie ludzkie i nie ma się praktycznie na czym oprzeć, na kim oprzeć. I wie, że jeżeli sobie nie poradzi, no to po prostu pacjentka umrze. Dlatego zawsze jest fajnie jechać w jakimś towarzystwie drugiego, na przykład ginekologa, który w momencie jakiejś tam słabości jest jakoś bardzo pomocny. Już od jakiegoś czasu zawsze jeździmy w jakimś zespole. Mhm. Też anestezjologa, który z kolei też ogarnia pacjentkę całościowo. No w tej chwili jest bardzo świetnie, że Alicja z nami jedzie, Kornacka, która jeszcze dzieckiem się zajmie i w jakiś sposób no, nam ten problem troszeczkę nas odciąży w tym zakresie. My jeszcze planujemy oczywiście przeprowadzenie operacji ginekologicznych. Nie tylko szkolenie, nie tylko porody, ale również badanie pacjentek. Tam jest szpital, ale również są przychodnie na łodziach. No zobaczymy. Będziemy na bieżąco oczywiście wszystko relacjonować. Już mniej więcej wiemy, co potrzebujemy, jakie są główne problemy medyczne, bo to jest po prostu dla nas takie kluczowe.
Powiedzmy o tym, proszę powiedzieć, pani
tak,
Anno.
Oni się bardzo cieszą na przyjazd lekarza pediatry neonatologa, dlatego że tam nie ma żadnego pediatry. A ostatnio rodzi się dużo dzieci, które są w jakimś sensie uszkodzone, jakkolwiek to brzmi, i też są chore. Mówią, że są jakieś autystyczne, że są jakieś, po prostu widzą jakieś opóźnienie rozwoju i chcielibyśmy tutaj dojść do tego, czy to jest kwestia porodu, czy to jest kwestia za wysokiego poziomu bilirubiny, czy jakichś chorób przenoszonych drogą płciową, czy jakichś chorób typu wirus Zika na przykład. Alicja po prostu już tak sobie zaplanowała, że będzie badała też dzieci półroczne i dzieci roczne, żeby móc w jakiś sposób tak dosyć szybko zainterweniować no i podjąć jakieś leczenie. Oprócz właśnie tego stworzenia oddziału neonatologicznego, to jest też taki cel, żeby trochę tych dzieciaków po prostu zbadać. No a my będziemy tak diagnozować pacjentki z chorobami ginekologicznymi, no przypuszczalnie znowu będą to jakieś mięśniaki, guzy, krwotoki, też jakieś zaburzenia statyki, nietrzymanie moczu, to taki mój punkt zainteresowań, ale to zwykle jednak nie jest tak szeroko rozpowszechniony jak u nas. No i będziemy tą edukację po prostu prowadzić. Ta większość spraw się rozstrzygnie i wyklaruje na miejscu. Spodziewam się, że będziemy mieli co robić od rana do nocy, bo to zwykle tak bywa, że jeżeli wcześniej ta akcja jest jakoś już rozpromowana i to się w sumie najłatwiej przeprowadza dzięki naszym misjonarzom, bo oni już są na miejscu, oni są częścią tego społeczeństwa, są wiarygodni.
Ludzie im ufają.
Ludzie im ufają, tak. I wiedzą, że my przyjeżdżamy i my nie jesteśmy jacyś tutaj, którzy chcą robić doświadczenia na ludziach, nie? Po prostu tylko chcemy pomóc. i chcemy współpracować z lokalnym personelem medycznym, to rzeczywiście to jest dużo łatwiej. Poza tym oni robią taką pierwszą selekcję, to znaczy pacjentki się do nich zgłaszają i mówią, jakie mają problemy, także my nie musimy potem tracić czasu na wyszukiwanie, po prostu proszenie tych ludzi gdzieś tam, ich odnajdywanie, tylko już mamy co robić od samego początku.
Jeżeli chodzi o tą ilość osób, to tak naprawdę teraz jest taki czas, kiedy dokonywana jest taka wstępna kwalifikacja. Wiemy, kto będzie uczestniczył w tych szkoleniach, w tych operacjach. I oczywiście tutaj mamy na myśli ten konkretny szpital w Mara-A. Oprócz tego znajdują się tam 3 przychodnie, z których personel, pielęgniarki, lekarze też będą uczestniczyć właśnie w tych szkoleniach, ale także tam są takie przychodnie na wodzie, które w okresach tego wysokiego poziomu wód po prostu podpływają do tych wiosek, które są wzdłuż rzeki i po prostu to jest taka, można powiedzieć, mobilna przychodnia. Więc te osoby, które pracują w tych miejscach, będą uczestniczyć, żeby mogły po prostu pomagać przede wszystkim w tych sytuacjach, no, jakichś komplikacji.
Nagłych, prawda?
Tak, żeby... nagłych.
Między ciszą a ciszą.
Już niedługo lekarze i lekarki z Polski wyjadą do Brazylii. Tamtejsza mentalność, uwarunkowania kulturowe. Wiadomo, misjonarze to jest ta droga zaufania, ta ścieżka zaufania, bo gdyby nie to, to myślę, że moglibyście być nie tylko rozmaicie przyjęci, ale przede wszystkim byłaby obawy. Któż to jest? Co on takiego chce zrobić i czy rzeczywiście chce nam pomóc?
No, zdecydowanie ułatwia to bardzo pracę, znalezienie misjonarzy, którzy są częścią lokalnej społeczności, którzy znają język. Tam jest język portugalski, więc potrzebne są nam osoby, które tym językiem się posługują, bo inaczej w ogóle byśmy się nie porozumieli z pacjentami. To jest misja międzynarodowa. Są 2 siostry Polki, franciszkanki, które po prostu tym językiem władają. Jedna z nich będzie towarzyszyła Alicji Kornackiej, neonatolog, pediatrze. No, druga oczywiście będzie z nami, czyli z Martyną Sionkowską, z Radkiem Sońtą, anestezjologiem i ze mną. Także my będziemy pewno badać, potem operować. No, w edukacji, no to przypuszczam, że wszyscy razem będziemy, także naprawdę ciężki czas przed nami. Od rana do nocy będziemy w pracy, ale to jest fajne. Nie? Także mentalność, po to tam jedziemy. Mentalność, nie wiem jeszcze jak tam będzie, natomiast wydaje się, że ci ludzie są otwarci. Bardzo na nas czekają. Mnie szczególnie kręcą tamtejsze metody leczenia, dlatego że jednak jest to Ameryka Południowa, gdzie jest dżungla, gdzie jest bardzo dużo naturalnych leków w postaci różnych roślin, kory, drzew, różnych roślin, z których się robi leki. Również się to stosuje. Tam jest przecież i kurara stamtąd, Indianie, misja, przecież to jest film Misja z tego rejonu, z piękną muzyką Ennio Morricone, także tak od razu praktycznie jak myślę o tym, no to tak to widzę po prostu. Oczywiście mam nadzieję, że nie w taki drastyczny sposób, jak było w misji, no ale no, raz się żyje, nie? Także zobaczymy.
Pani Jadwigo, kiedy wyruszają?
Kiedy wyruszają? To jest właśnie bardzo dobre pytanie, dlatego że te daty są określone na 7 do 26 października. Jeśli by tutaj mnie pani redaktor zapytała dokładnie, od kiedy do kiedy będzie trwała ta misja tam na miejscu, to muszę tutaj dopowiedzieć, że tak naprawdę musimy odjąć czas, który będzie na samo dotarcie i powrót na miejsce i potem z powrotem do Polski. Trzeba sobie to wyobrazić, prawda, że ta droga jednak jest bardzo daleka. 2 pełne doby, nawet ponad, musimy liczyć na samo dotarcie w jedną stronę, na miejsce.
Rzeką.
Tak,
też,
między innymi. Też, tak. Oczywiście samolotem na początku do większego miasta Manaus w Brazylii. Natomiast z tego miejsca jeszcze do konkretnie tego regionu, gdzie będzie się odbywała akcja, to jest jeszcze dodatkowe 25 godzin płynięcia. I to nawet nie statkiem, tylko właśnie tą wspomnianą lanszą czyli rodzaj takiej tratwy z napędem.
Co zadecydowało o tym, że w październiku ta misja będzie realizowana?
Musimy dograć terminy tak, żeby wszystkim pasowało. To znaczy tak, tam są wybory, właśnie tak, że one są na początku października. Więc na początku ten termin odpadał. Potem jakoś tak każdy z nas miał jakieś swoje obowiązki. Potem właśnie siostra Jadzia mówiła, że jest za niski poziom wody, w związku z czym za długo będziemy płynąć. No i jakoś tak stanęło na tym, że dobra, to po wyborach możemy jechać na 3 tygodnie, bo nikt z nas, wszyscy jesteśmy na kontraktach, więc nikt nie może sobie pozwolić na to, żeby po prostu dłużej go nie było w pracy, no bo musimy z czegoś żyć, też mamy rodziny, no więc też, także to jest zawsze taka burza mózgów, co komu pasuje, co nie pasuje, potem właśnie Jadzia szuka biletów, kiedy są najtańsze, no, także to wszystko tak skąd lecieć, czy z Poznania, czy z Warszawy, bo to jeszcze wszystko musimy przecież, znaczy dużo rzeczy zabieramy ze sobą, więc
właśnie,
bagaże.
Osoby, no, także, ale i sprzęt.
Bierzemy tym razem takie fantomy do pokazania, jak wygląda poród i jak wygląda resuscytacja noworodka, więc to też Fundacja Prospe właśnie zakupiła. Czekamy, aż to zostanie wyprodukowane, także przywieziemy to z powrotem, żeby było na następne po prostu akcje, bo tak stwierdziliśmy po Afryce, że najbardziej edukacyjne jest takie jakby manualne pokazanie pewnych czynności. Nie, że jakieś filmiki, że jakieś tak mówienie w cudzysłowie na sucho, tylko po prostu mamy model matki, model dziecka i możemy pokazać po prostu w jaki sposób, jakie manewry, jak to się nazywa, rękoczyny, jak tam wykonywać, tak brzydkie słowo, ale tak to się mówi w medycynie. Wykonywać po prostu na przykład w porodzie w miednicowym, czy na przykład przy dużym dziecku, kiedy się obojczyk na przykład dziecka zablokuje o spojenie łonowe matki, kiedy jest krwotok, w jaki sposób pomagać matce.
Co zrobić, żeby pomóc, a nie
dokładnie
zaszkodzić.
Tak. No, natomiast jeśli chodzi o takie czynności resuscytacyjne, no to nawet wszędzie w świecie w tej chwili, kiedy uczymy na przykład masażu serca, no to praktycznie używamy takich fantomów, nie? Więc dla noworodka też jest, noworodek też jest taki fantom.
Ja jeśli mogę się jeszcze właśnie wypowiedzieć odnośnie tej logistyki, to ja tak państwu dopowiem od kuchni, jak to wygląda. No bo tutaj oczywiście możliwości to po pierwsze, tak? Żeby tutaj terminowo zgrać wszystko i tutaj możliwości każdej z osób biorących udział w tym wyjeździe. Chciałam dopowiedzieć, jak to wygląda z tej drugiej strony, bo tak naprawdę to jest ogromna logistyka przez kilkanaście miesięcy wcześniej. To muszą być zgrane, wiadomo, i możliwości. Są zawsze powiadomione władze tego konkretnego miasta, miejscowości. Muszą być odpowiednie pozwolenia. No, musi być określona grupa docelowa. Muszą być zdiagnozowane problemy. Zabiegi, które będą dedykowane, nawet specjaliści, którzy tam pojadą. Więc tak naprawdę z mojej perspektywy, jak ja też obserwuję tutaj nawet naszą wymianę wiadomości między sobą, czy tutaj lekarzy, to tutaj muszę państwu powiedzieć, że tak naprawdę to jest ogrom czynników doboru odpowiednich lekarstw, żeby być przygotowanym na każdą też ewentualność, prawda? Ogromna praca logistyczna w bardzo wielu osób.
Coś, co również warto podkreślić, dotychczasowe odsłony projektu medyczno-edukacyjnego Ocal Życie skierowane były, tutaj skoncentrowane te prace lekarzy, były przede wszystkim na kobietach w ciąży, bądź kobietach no, tuż po porodzie, a tutaj jednak też szczególną opieką będziemy otaczać noworodki.
Tak jak wspomniałam chyba w pierwszej wypowiedzi, właśnie ten nasz projekt się rozrasta i rozwija. Ta sama misja, inny kierunek, ale też poszerzona misja. Tak jak tutaj pani redaktor wspomniała, wcześniej głównie zajmowaliśmy się kobietami z różnymi problemami ginekologicznymi i właśnie w okresie ciąży i tuż po porodzie. Potrzebą tego konkretnego miejsca jest też zaopiekowanie się dziećmi. Dziećmi, ponieważ tych dzieci jest tam bardzo dużo, dużo, dużo więcej, aniżeli tutaj mamy w Europie, w Polsce. I te dzieci są niezaopiekowane. Tutaj dostajemy właśnie takie informacje, że jest bardzo dużo komplikacji przy porodzie, które jakby potem rzutują na późniejsze problemy tych dzieci tam, a nie ma się kto nimi zaopiekować, bo nie ma odpowiednich specjalistów albo odpowiednio przygotowanych. O tak.
Pani Anno, na pani ręce, czego życzyć grupie medyków, lekarzy, którzy jadą do Brazylii?
do tego, żebyśmy z każdym przypadkiem, znowu jakieś niezręczne słowo, mogli sobie po prostu poradzić, żebyśmy nikogo nie musieli zostawiać bez opieki, żeby gdzieś przychodziły nam do głowy jakieś fajne pomysły na leczenie, które są skuteczne, które są bezpieczne. Po prostu, żeby w fajnej atmosferze, sympatycznej ten wyjazd upłynął. Ja tak zawsze lubię po prostu w ogóle w całym życiu. To wszystko jest takie trochę podkręcone takim entuzjazmem. To taka fajna współpraca. Można coś dobrego zrobić. Człowiek zyskuje taką niezwykłą energię, bo naprawdę pomaganie jest fajne. No nie potrzeba żadnej medycyny estetycznej, bo to go po prostu tak kręci, że kompletnie nie zwraca uwagi na to, jak wygląda, jak jest zmęczony, tylko po prostu czuje, że żyje. Trzymajcie Państwo kciuki.
To nieprawda, drodzy Państwo, że w radiu nic nie widać. Ja Państwu powiem, i to będzie też na zdjęciach, moje panie dzisiaj w studio są roześmiane, wzrok, oczy roziskrzone, bo szykuje się znów piękna misja, potrzebna, na którą ludzie czekają.
Konkretne osoby uratowane. Tutaj chciałam powiedzieć o tych konkretnych kobietach, które potem spotykały lekarzy, czy tutaj nawet księdza Macieja podczas wizyty właśnie w Afryce z poprzednich edycji, które dziękowały za uratowane życie. Tutaj musimy sobie zdawać sprawę, że to jest kobieta, która wraca do zdrowia, to jest kobieta, która przeżyła. To jest kobieta, to jest matka dzieci, która nie umarła, więc oby jak najwięcej takich historii i takich przypadków. Tego sobie życzmy, żeby jak najwięcej tych żyć
to
zostało prawda, uratowanych. Ocal życie.
To, co mówi Jadzia, przychodziły do nas panie z poprzednich edycji, rzeczywiście nas ściskały, przychodziły się przywitać i to było strasznie fajne.
Ocal życie, projekt medyczno-edukacyjny, tym razem kierunek Brazylia. Bardzo dziękuję za opowieści. Gośćmi programu były Jadwiga Ciurkot z Fundacji Prospe Rzeszowskiej i uczestniczka misji medycznej Anna Paczkowska, doktor nauk medycznych, ginekolog. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo.